Gościem poranka wnet jest pan Szymon Synkowski, Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w początkach Kuriera Wielkopolskiego, autor artykułów w tym kurierze, teraz współautor, ale już nowelizacji ustawy o ordynacji wyborczej i szef sejmowej grupy parlamentarnej polsko-niemieckiej, poseł z Poznania. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo bogato mnie pan przedstawił. Dziękuję bardzo.
Bogato, to prawda. Zaczynamy od nowelizacji ustawy o ordynacji wyborczej do samorządów. Ta nowelizacja zostanie przegłosowana kiedy?
No to zależy od przebiegu prac legislacyjnych. Dzisiaj najprawdopodobniej zostanie powołana nadzwyczajna komisja, która będzie się tymi przepisami zajmować i nad nimi pracować. Chcielibyśmy te prace rozpocząć dość szybko, nie zwlekając, ponieważ do wyborów jest raptem rok. Też wyborcy, kandydaci, komitety wyborcze mają prawo wiedzieć, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, co najmniej na pół roku przed wyborami, jak te warunki ordynacyjne będą wyglądać. A więc chcielibyśmy całą tą procedurę zakończyć, włącznie z podpisem prezydenta, do końca lutego. Dobrze by było, gdyby to się skończyło.
W poprzednie wybory samorządowe, podejrzenie o sfałszowanie tych wyborów, w jaki sposób ta nowa ordynacja wyborcza ma zapobiec takiej sytuacji, jak była przy ostatnich wyborach samorządowych?
Ja na początku może powiem, że ten projekt, który my przedłożyliśmy Sejmowi, on obejmuje nie tylko zmiany w ordynacji. Ja chętnie zacznę oczywiście od powiedzenia kilku słów o tych zmianach, natomiast pozostałe elementy są nie mniej ważne. Jak chodzi o zmiany w ordynacji wyborczej i to wzmocnienie uczciwości procesu wyborczego, to zaproponowaliśmy, aby w każdym lokalu wyborczym były kamery, gdzie przez internet będzie można zobaczyć na żywo, jak przebiega proces głosowania, oczywiście z zachowaniem warunków tajności tego głosowania. Projekt wzmacnia pozycję mężów zaufania. Oni mogą uczestniczyć w wyborach i obserwować je na każdym etapie ich przeprowadzania, czyli nie tylko w trakcie procedury głosowania, ale i w trakcie liczenia głosów, ale na przykład podczas przygotowywania kart do głosowania czy lokalu wyborczego mogą rejestrować to, co dzieje się w komisji, na przykład kręcąc film komórką i później dołączać ten film do akt, które pozostają w archiwum przynajmniej przez 2 lata. To też jest element, który wzmacniamy, żeby nie było tak, że okazuje się, że szybko nie ma kart do głosowania, już nie można ich ponownie policzyć. Co najmniej 2 lata karty do głosowania, minimum na wniosek Komitetu Wyborczego do 5 lat muszą być przechowywane. Tych zmian wzmacniających transparentność przebiegu wyborów jest więcej. No, przezroczyste urny to znana historia, ale to już akurat obowiązuje, to jakby nie musi być elementem tej ustawy. Chcemy, krótko mówiąc, zrobić wszystko, żeby przywrócić zaufanie obywateli do procesu wyborczego, bo to jest serce demokracji, wybory i obywatele mają prawo oczekiwać, że w momencie, w którym idą i oddają swój głos do urny, to ten głos jest elementem kluczowym tego procesu decyzyjnego i że później nie dzieje się nic, co wypacza te wyniki. W 2014 roku były głębokie wątpliwości, teraz to chcemy uszczelnić, zmienić tak, żeby odzyskać zaufanie obywateli. Natomiast, może jeszcze 2 słowa, jeśli pan redaktor pozwoli, o tych innych zmianach. Druga część zmian to są zmiany proobywatelskie w samorządach. Chodzi tutaj o ustrój samorządów jako taki. Na przykład wprowadzamy obowiązek budżetu obywatelskiego na poziomie miasta, prawach powiatu, a także obowiązkową inicjatywę uchwałodawczą. Chodzi o to, aby mieszkańcy w niewielkich gminach w grupie 300 osób, w większych gminach w grupie 500 osób mogli złożyć projekt uchwały do Rady Gminy. Wprowadzamy także instytucję corocznej debaty o stanie miasta bądź o stanie gminy z udziałem mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli tam przy pewnych warunkach zabrać głos, pytać prezydenta o konkretne sprawy. To są takie elementy, które mają sprawić, że obywatele włączą się w większy sposób w udział w pracę samorządu. I ostatni element, no to są te zmiany strukturalne, bardzo ważne, czyli ograniczenie kadencyjności i likwidacja organizację jednomandatowych okręgów wyborczych.
I to jest miejsce, które jest najbardziej atakowane między innymi przez ruch Pawła Kukiza, który miał nadzieję, że JOW-y będą obowiązywać nie tylko w samorządach, ale też będą takie wybory do polskiego parlamentu. I przyczyna, dlaczego JOW-y mają być zlikwidowane? Dlaczego ludzie nie mają głosować na osobę, a mają głosować na listy partyjne?
No, ja przypomnę, że w ordynacji proporcjonalnej przecież też głosuje się na osoby, a nie na listy. To takie jest uproszczenie, które bardzo często zwolennicy JOW-ów proponują i taki mit. No, dla przykładu, ja jestem posłem z Poznania, startowałem z 5. miejsca na liście wyborczej. W Poznaniu PiS otrzymał raptem 3 mandaty, a jednak dzięki temu, że miałem 3. wynik, startując z 5. miejsca, dostałem się do Sejmu, więc to nie jest prawda, że jakby w ordynacji proporcjonalnej o wszystkim decyduje jakiś, nie wiem, układ partyjny, czy Paweł Kukiz mówi, że prezes decyduje o wszystkim, tak jakby sam zapominał, że jest prezesem formacji, no to jest nieprawda.
Ale coś w tym jest i na to by pan się zgodzi, że to działacze partyjni kolejność ustalają, to, że ktoś wchodzi z 5. miejsca i jest, to nie oznacza, że ten, który jest na 1. miejscu listy, nie jest faworyzowany i że nie lista i że nie prezes i władze partii pchają go w kierunku czy to mandatu poselskiego, czy też mandatu radnego, czy też innych mandatów.
Zgodzę się z tym, ale tylko częściowo, panie redaktorze, ponieważ uważam, że równie ważne jest pewna osobista charakterystyka kandydata, jak i jego pozycja w strukturze szerszej, w tym przypadku w strukturze partyjnej. Nie dlatego, że ja jestem jakimś, nie wiem, zwolennikiem upartyjnienia rzeczywistości, tylko dlatego, że partia jest organizmem, który też pokazuje zdolność do funkcjonowania w pewnej szerszej grupie, która podejmuje decyzje. No jeżeli prezes formacji, czy jakaś kierownictwo danej formacji wskazuje kogoś na 1. miejsce na liście, to jest też sygnał dla wyborców, że partia do tej osoby ma zaufanie, że ta osoba jest osobą o pewnym doświadczeniu, sprawdzoną. Jest to sygnał kierunkowy do wyborców. Oni mogą z tego sygnału skorzystać, nie muszą z niego skorzystać. Jak się okazuje, wielu wyborców z niego korzysta i na te jedynki głosuje przecież dużo wyborców, którzy wcale nie musieliby tego robić, ale taki jest ten system socjologiczny. Natomiast wracając do JOW-ów, ja jestem od dawna głębokim przeciwnikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. Zanim jeszcze zostałem posłem, wyrażałem takie przekonanie, ponieważ ordynacja powinna być jak zwierciadło. Powinna odbijać jak najlepiej wolę wyrażoną przez wyborców. Jednomandatowe okręgi wyborcze są takim krzywym zwierciadłem.
Bo... Dlaczego wyklucza? Czy nie jest tak, że to jest wykluczenie wolnych strzelców? Czy to nie jest wykluczenie tej energii, która niekoniecznie płynie z kariery politycznej i z bycia w partii politycznej, tylko z chęci, zwykłej chęci działania. Przecież nie każdy człowiek, który chce działać, musi się zapisać do Prawa i Sprawiedliwości czy do Platformy Obywatelskiej.
Zgadza się, ale przecież nikt nie zakazuje, to też jest jeden z kolejnych fake newsów, które gdzieś krążyły w ostatnich dniach, nikt nie zamierza zakazywać startu komitetom lokalnym w wyborach. No jedyny warunek, jaki trzeba będzie tutaj spełnić, no to, że trzeba znaleźć jeszcze 2 osoby. Musi znaleźć taki człowiek, który wpadł na pomysł, że chce kandydować, bo jest lokalnym liderem, w ramach z którymi utworzy komitet wyborczy i listę wyborczą. No nie jest to przesadnie dużo, jeżeli ma się ambicje do rządzenia gminą, żeby znaleźć 2 osoby, z którymi ma się podobne poglądy i wspólnie podjąć decyzję o starcie.
No ale jak to w takim dużym mieście jak Warszawa czy Poznań będzie wyglądać? No to znajdę 2 osoby i co?
No i można zarejestrować wówczas komitet.
Ale wtedy trzeba przejść jakiś próg albo wygrać wybory w całej Warszawie, a nie zostać radnym ze swojego okręgu wyborczego.
W dużym mieście no, rzeczywiście jest inaczej, ale to już dzisiaj jest też inaczej, bo miasta na prawach powiatu jakby cały czas miały tą ordynację proporcjonalną. Trudno mi wyobrazić sobie, żeby w dużych miastach można było jakby posłużyć się ordynacją jednomandatową. Wie pan, jeżeli spojrzymy na przykłady nawet średnich miast, panie redaktorze, dam tu przykład miasta Chodzież, to jest miasto w Wielkopolsce, gdzie jednomandatowe okręgi wyborcze sprawiły, że Platforma Obywatelska, która dostała 36% w wyborach, obsadziła 13-15 mandatów w Radzie Miasta Chodzieży, czyli 90% mandatów. No to pokazuje, że tu jednak no, brak jest jakiejś rzeczywistego odzwierciedlenia woli wyborców. Komitety lokalne z poparciem większym niż Platforma Obywatelska in gremio w sumie otrzymały tylko 2 mandaty.
No ale w ramach tej ordynacji, którą PiS proponuje, nie ma ma naprawy tego mechanizmu, czy jest naprawa tego mechanizmu?
Nie, no proporcjonalna ordynacja no jednak bardzo poprawia sytuację. To nie jest tak, że co do 1% jakby da się to ułożyć tak, że 30% dostaje, dajmy na to Prawo i Sprawiedliwość i 30% ma dokładnie mandatów w Radzie. Zawsze jest ta troszkę premia dla zwycięzcy w każdej ordynacji, niemal, bo to jest dość naturalne. Natomiast ona jest znacznie mniejsza i tutaj bym wskazywał, że jak chodzi o te komitety, które zajmują drugie, trzecie, czwarte miejsce, no to ordynacja proporcjonalna jest znacznie bardziej sprawiedliwa, bo daje im możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym, a jednomandatowe okręgi wyborcze rządzące się zasadą zwycięzca bierze wszystko, sprawiają, że ten zwycięzca czasem ma 30%, 1/3 poparcia wyborców, ale dominuje radę, bo nie ma że to tak powiem, tam innych radnych.
Powinna być wtedy druga tura takich wyborów i wtedy musi mieć ponad 50% wyborców i ma silny mandat, ale też powinna być możliwość odwołania takiego radnego czy posła i wtedy ta demokracja wygląda, że funkcjonowałaby lepiej, że byłoby wszystko płynniejsze i też pan poseł by się czuł odpowiedzialny przed wyborcami i wiedziałby pan, że jeżeli pan zagłosuje za tym, żeby były wolne 2 niedziele od handlu przez najbliższe 2 lata, to posłowie, to wyborcy pana mogą natychmiast rozliczyć z tego, a nie czekać na wybory i już po 2 latach zapomnieć o tym, jak pan będzie dzisiaj głosował, a jak pan będzie głosował?
No jesteśmy jeszcze przed tą decyzją, poczekajmy. Jeszcze tak naprawdę nie jest ułożony w pełni blok głosowań, więc proszę o chwilę cierpliwości. Natomiast ja się czuję odpowiedzialny za każde głosowanie, panie redaktorze, przed wyborcami. Naprawdę, proszę mi wierzyć i dlatego to jest tak ciężka praca.
Tylko wyborcy nie mogą pana bezpośrednio rozliczyć, nie ma takiej...
Mogą, już za 2 lata będą mogli to zrobić.
Za 2 lata, ale nie może być takiej decyzji wyborców, że na przykład zbierają podpisy i mówią, odwołujemy tego posła. Akurat nie myślę o panu, odwołujemy posła, bo nam się nie podoba. W trakcie kadencji takiej decyzji wyborcy nie mogą podjąć.
Ale sądzi pan, że taki mechanizm, gdyby go zastosować, ja szczerze powiedziawszy teraz jak taki robię szybko sobie w głowie przegląd systemów partyjnych w Europie, to nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek tego typu mechanizm funkcjonował. Czy on wzmacniałby stabilność systemu władzy, czy też by ją osłabiał? No, oczywiście, że można powiedzieć, że to jest takie bardzo sprawiedliwe, że można od ręki w zasadzie odwołać posła, natomiast no, uważam sobie, że duża rotacja posłów w trakcie trwania kadencji, to też nie byłaby rzecz, która by się generalnie demokracji przysłużyła.
A dlaczego pan zakłada, że wyborcy by tak źle posłów oceniali, żeby była szybka rotacja? Dobrze, może to jest pomysł taki improwizowany, nie do końca przemyślany.
Ale z tą drugą turą, to pan redaktor ma jakby słuszną intencję, jak sądzę, i słuszne przemyślenie, że ona by trochę ten problem rozwiązywała. Niemniej jednak JOW-y co do zasady nie są reprezentatywne, jak chodzi o przekazanie odpowiednie woli wyrażonej przez wyborców.
Ale ten niepokój, że przez życie partyjne, które w Polsce, no jakie jest, każdy widzi, tak, że zostanie zawłaszczone życie polityczne, jest. Niepokój jest, panie pośle.
No, ten niepokój wyrażają przede wszystkim zwolennicy Pawła Kukiza, jak sądzę. I trochę też granie tym mitem takim, jakoby partie były złem wszelakim, które prowadzi do jak najgorszego demokracji w jak najgorszym kierunku. Myślę, że sprawia to, że właśnie obywatele tak często myślą, nie analizując głębiej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że przecież jakaś forma organizacji życia publicznego musi być. No, partia jest taką formą organizacji życia politycznego, nawet jak nazwiemy to inaczej. Paweł Kukiz mówi, że nie jest partią, tylko ugrupowaniem. Co to zmienia w kontekście funkcjonowania jego w Sejmie?
A czy myśli o tym, żeby pozbawić partie polityczne takich funduszy, które wydają na PR, nie na reklamę wyborczą, nie na billboardy, nie na reklamówki, ale na taki zwykły PR, bo PR jest niebezpieczny w demokracji, dlatego że PR zajmuje się, nie ma nic wspólnego z prawdziwym przekazem, tylko z taką myślą, żeby komuś dołożyć, albo żeby wypaczyć, albo żeby wpłynąć na nastroje. I partie polityczne mają budżety, duże budżety, część z tych budżetów wydają właśnie na ten PR w ciągu kadencji nie podczas wyboru. Czy myśl, żeby to ograniczyć, czy zakazać partiom korzystania z firm PR-owskich? Czy w ogóle to istnieje, taki pomysł w polityce?
Ja generalnie bardzo nie lubię tego kierunku, w którym poszła polityka, który ja nazywam postpolityką, że coraz więcej czasu zajmuje wszystkim formacjom w całej Europie PR właśnie i dobre opakowywanie decyzji, a nie same decyzje. To mnie bardzo martwi. I jeżeli można by podjąć takie ruchy, które pozwoliłyby ograniczyć całą tą otoczkę, a skupić się na esencji, to ja byłbym zadowolony, ponieważ jestem zwolennikiem dyskusji o konkretach i o esencji, o treści, a nie o opakowaniu.
Zamiast... Dobrze. To ordynację wyborczą mamy przedyskutowaną. Prawo i Sprawiedliwość przeforsuje swoją ordynację w porozumieniu, jak mówi Paweł Kukiz, z Platformą Obywatelską. Czy to będzie jednomyślne głosowanie? Nie, bo tam są jeszcze zmiany w PKW.
Reforma PKW po 2019 roku, tak?
To jest bardzo poważne, czyli już po wyborach samorządowych.
Parlamentarnych nawet, w tym kształcie, który dzisiaj jest w tej chwili zaproponowany.
Czyli dopiero po parlamentarnych i...
Natomiast zmiana szefa Krajowego Biura Wyborczego, to jest rzecz jakby istotna w sensie personalnym.
I tu też będzie decyzja w ramach tego pakietu reformującego.
Tak.
A dlaczego Krajowe Biuro Wyborcze ma mieć innego szefa?
Bo Krajowe Biuro Wyborcze bezpośrednio odpowiada za organizację wyborów i nie możemy się narazić na sytuację, w której ta organizacja wyborów jakby no byłaby zagrożona, a w 2014 roku wiemy, jak to wyglądało. A więc ten element organizacyjny chcemy zmienić od razu, natomiast aby nie było wątpliwości co do naszych intencji, jak chodzi o uczciwość wyborów, to reforma PKW w całości po 2019.
To jedno pytanie dotyczące relacji parlamentarnych polsko-niemieckich. Czy jak pan przychodzi na spotkanie z politykami niemieckimi, to pan czuje, że patrzą na pana i myślą, och, ten niedobry pisowiec przyszedł, który chce w Polsce wprowadzić system autorytarny, którego partia jest prowadzona przez Jarosława Kaczyńskiego, a my w gazetach już przeczytaliśmy wszystko na temat intencji Jarosława Kaczyńskiego, myślę o gazetach niemieckich. Ma pan to, że tak jest, jak pan patrzy w oczy politykom niemieckim?
Teraz od kilku miesięcy się z nimi nie spotykałem, bo mają dużo zamieszania we własnym kraju i muszą się zajmować głównie sobą i tym, jak ułożyć koalicję rządzącą. Nie wiadomo, czy w Niemczech nie będzie przedterminowych wyborów, ale jeżeli sięgnę do tych dalszych refleksji właśnie ze spotkań z niemieckimi politykami, to dla mnie dość taką zabawną sprawą było, kiedy pierwszy raz widziałem się z przedstawicielami różnych partii i formacji, bo faktycznie osoba, która przychodzi z Prawa i Sprawiedliwości, spotyka się z nimi, młoda, rozmawiająca również po niemiecku, no nie pasuje do ich stereotypu, nie pasowała do ich stereotypu członka czy posła Prawa i Sprawiedliwości i teraz już się trochę przyzwyczaili, natomiast na początku miałem wrażenie, że rzeczywiście był pewien szok poznawczy z ich strony.
Ale czy jak była dyskusja, bo te dyskusje są z Niemcami otwarte, czy ma pan wrażenie, że po drugiej stronie jest jakiś kamienny, szklana kurtyna, przez którą nie przenikają argumenty?
No bardzo różnie, zależy też z posłem jakiej formacji, bo my też nie mamy jakby jednych Niemców. No mamy Niemców z CDU, ze socjaldemokracji, zielonych, liberałów w tej chwili, AfD. Także no bardzo różne są te postawy. Na różne tematy się różnie rozmawia. No paradoksalnie na przykład z politykami zielonych, którymi przecież jesteśmy zupełnie politycznie po różnych stronach, w sprawie Nord Stream 2 rozmawia się bardzo konstruktywnie i to są politycy, które najbardziej protestują przeciwko Nord Stream 2 w Bundestagu, ale już na przykład o polityce klimatycznej, no ta rozmowa jest znacznie trudniejsza. Także tu trzeba też wiedzieć, z kim o czym rozmawiać. Ja staram się to wykorzystywać, te takie taktyczne, że tak powiem, sojusze, które pozwalają nam wykorzystywać głos przychylny w Polsce w różnych formacjach, w różnych sprawach.
Ale ta generalna rozmowa, ta dotycząca polityki, strategii politycznej, jak przebiega?
No rzeczywiście politycy niemieccy dopytują od czasu do czasu. Tutaj myślę, że dużo jest relacji też od polityków opozycji polskich, które do nich docierają, o stan demokracji i praworządności. Dobrze, że z nimi mam okazję rozmawiać, bo dzięki temu mogę im wyjaśnić, wyłożyć wszystkie argumenty na stół, które pokazują, że w Niemczech, jak chodzi o stan demokracji, jest znacznie więcej rzeczy, którymi należy się troszczyć, niż w Polsce.
W Niemczech? Więcej?
No tak, dzisiaj jest tam kryzys polityczny. Dzisiaj tam nie potrafią sformułować koalicji, być może będą przedterminowe wybory. Jak chodzi o wolność mediów, mieliśmy do czynienia z incydentami kolońskimi, które nie były opisywane właśnie poprzez taką blokadę informacyjną. Mamy do czynienia z telewizją ZDF, która nie potrafi przeprosić w sposób rzetelny za określenie polskie obozy koncentracyjne. Więc ja mam tu dużo wątpliwości i przekazuję je niemieckim kolegom. Natomiast w Polsce mamy pierwszy raz po 89 roku rząd, który jest wsparty przez jednolitą większość parlamentarną. Bardzo stabilny system.
Jeśli chodzi o media, to może pan wątpliwości też przekazywać do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To też jest bardzo ważne i istotne miejsce. Mieliśmy spotkanie.
Będę korzystał.
Będzie spotkanie z... Było spotkanie z niemieckimi dziennikarzami.
Wiem, czytałem relacje i wiem też, jak te relacje, w szczególności w jednej z gazet, delikatnie mówiąc, nieprzychylnych Prawu i Sprawiedliwości, wyglądały. Byłem tym zażenowany.
I też, jak pan poseł znajdzie chwilę czasu, to oczywiście artykuł na temat relacji polsko-niemieckiej w Kurierze znajdzie, jest miejsce w Kurierze na taki artykuł. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
To ja dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Poseł z Poznania, Szymon Synkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, współautor nowelizacji ustawy o ordynacji wyborczej, który zastanawia się jeszcze, jak zagłosuje nad handlem w niedzielę.
Ale co do zasady, jestem zwolennikiem tego, żeby był zakazany handel w niedzielę. Kierunkowo taki jest cel.